Rzeszowa Arena.
Na zegarze punktualnie 16 minut po godzinie 19. Zerkamy w kalendarz, to wtorek, 13 dzień stycznia. Jak łatwo się domyśleć, także 13 dzień 2026 roku. Kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. Program realizuje Jacek Pol. Dobry wieczór, mówi państwu Krzysztof Ratajczak. No i ostatnio jest tak, że jeśli chodzi o początek sportowego roku, jeśli chodzi także o polski sport, to oczywiście nie tylko rozstrzygnięcie plebiscytu przeglądu sportowego, ale także najczęściej znakomite występy polskich tenisistów. Zatem tej dyscyplinie sportu dzisiaj poświęcimy najbliższe minuty w audycji Sportowa Arena. W naszym studiu jest już ekspert, redaktor Paweł Pluta, dziennikarz Tenis Magazynu wydawanego w Poznaniu. Dobry wieczór, Paweł, witam serdecznie.
Dobry wieczór państwu.
Paweł, będziemy rozmawiać oczywiście o polskim, wielkopolskim i tym światowym także tenisie, no bo jeśli chodzi o polską reprezentację i turniej United Cup, których wielu fanów białego sportu i nie tylko, myślę, oglądało, jeśli chodzi o występy w Sydney i w Perth polskiej reprezentacji, ale też postaramy się za kilka minut połączyć z Wojciechem Fibakiem, by także jego opinię poznać, no i troszeczkę porozmawiać o wydanej niedawno jego autobiografii pod tytułem Game Set Życie. Ale Paweł, od ciebie rozpoczynam tutaj studiu, to jest dobry czas polskiego tenisa, bo chcę zapytać cię o takich trochę nieoczywistych bohaterów. Przegrywałam ostatnie mecze w ważnej fazie rywalizacji w turnieju nieoficjalnych mistrzostwach świata, par mieszanych United Cup, Iga Świątek, ale na wysokości zadania wstawał wtedy Hubert Hurkacz. Fenomenalna sprawa, po 7 miesiącach przerwy, po kontuzji, no i bohaterowie absolutnie nieoczywiści. Chociaż może dla fachowców siedzących w tym, Katarzyna Kawa bardzo nieoczywista, mimo że znamy ją, że trenowała wiele, wiele lat, także w Poznaniu lubimy. I Jan Zieliński, fenomenalny deblista. I to oni przesądzali o tym, że zdobyliśmy po raz pierwszy w historii właśnie to nieoficjalne Mistrzostwo Świata, zwycięstwo w United Cup. Dla ciebie to było pewne zaskoczenie, czy nie?
Znaczy, bardzo się cieszę, że właśnie mieliśmy tak, że był dobry występ Igi, był dobry występ Huberta Hurkacza. Czasami ktoś zawodził, zostawał ten miks. I ten miks okazywał się dla nas rewelacyjnym wyjściem, ponieważ za każdym razem Polska zwyciężała dzięki właśnie tej parze. Katarzyna Kawa, Jan Zieliński. No Jan Zieliński już kilkakrotnie wcześniej pokazał na wielkoszlemowych kortach swoje umiejętności, zdobywając tytuły. Kasia Kawa też tutaj do niego dołączyła. Wspaniałe połączenie, prawda? A jednocześnie odciążali Huberta i Igę od tej gry w mikście, w tym kolejnym meczu, więc oni byli trochę świeżsi na następny mecz, a tutaj po prostu pokazywali klasę, no i jakby nie mówiąc, zapewnili nam, przypieczętowali ten sukces.
My jesteśmy tak mocni w tenisie, bo to nie jest żaden przypadek, bo dwukrotnie w poprzednich latach podczas United Cup polska reprezentacja w tym wielkim finale nie udawało się wtedy wygrać. Teraz w finale ze szwajcarską ekipą udało się tego dokonać. To, nie wiem, zaryzykuję takie stwierdzenie, to troszkę nie zamazuje całego stanu polskiego tenisa, czy po prostu jest to taki okres, no złota era w polskim tenisie, bo mamy Igę Świątek, mamy fajnie grające dziewczyny, Magdę Fręk, Magdę Linet, czego by nie powiedzieć, doświadczoną tenisistkę, Kasia Kawa kapitalnie się spisuje, mamy Katarzynę Piter, która była też w tej reprezentacji, tam były te poznańskie wątki, no i chłopacy, Kamil Majszak, coraz lepiej sobie radzący, Hubert Hurkacz po kontuzji w znakomitej formie, Zieliński, wybitny deblista, aż można by tak wymienić. Co się dzieje, że potrafimy tak dobrze grać w tenisa? Kiedyś zastrosiliście Czechom, teraz oni trochę nam.
Myślę, że zgodzę się z tym, że troszeczkę to zamazuje ten obraz, ponieważ jest grupa fenomenalnych zawodników i zawodniczek w tym topie, powiedzmy. Natomiast nie idzie za tym to wszystko na dole, że tak powiem, czyli tak zwane szkolenie młodzieży, że to u nas to nie jest tak przeprowadzony proces, jak na przykład właśnie we wspomnianych Czechach. Oczywiście Czesi teraz słabi wypadli właśnie tutaj na takim prestiżowym turnieju jak United Cup, natomiast zupełnie inaczej robią to od dołu. Inaczej to wygląda, inne finansowanie. U nas tego troszeczkę brakuje i
Czyli co, jesteśmy bardziej akcyjni, prawda?
To coś jak może, to może być odpukać, jak z piłką ręczną za czasów Bogdana Wenty, gdzie mieliśmy pokolenie wspaniałych zawodników, kiedy te zawodnicy już odeszli na tak zwaną sportową emeryturę. Ta nasza piłka ręczna, umówmy się, no troszeczkę
sobiutka
upadła, jeśli chodzi o reprezentację i tak dalej.
Dobrze, ale skoro polscy juniorzy też potrafią się, przypomnij mi nazwisko naszego znakomitego gracza, który na Wimbledonie wpisywał się świetnie, junior.
O którym mówimy? Wimbledonie.
Tym ostatnim. No właśnie, to jest, czasami ulatują te nazwiska tych młodych graczy.
Ważne.
Tak jest, tak jest. Alan Ważny, którego zresztą oglądaliśmy także tutaj podczas Challengera na kortach w Lasku Golęcińskim. United Cup wygrany przez polską reprezentację, no więc mocny strzał. To jeszcze tak pół żartem, pół serio, zanim zrobimy sobie muzyczny oddech i spróbujemy dodzwonić się do Wojciecha Fibaka. Zapytam się, czy byłeś zaskoczony, że Iga Świątek nie została najlepszą sportsmenką Polski w głosowaniu czytelników Przeglądu Sportowego. Wygrała skądinąd znakomita karka górska Klaudia Zwolińska. Tak, człowieka tenisa, to zaskoczenie? Pewnie tak.
Nie, ja traktuję te plebiscyty, to są takie plebiscyty naprawdę i bardzo podobało mi się stwierdzenie Zwolińskiej, która powiedziała, że przecież jak raz Iga Świątek tego plebiscytu nie wygra, to przeżyje i uważam to, że doskonały komentarz do całej sprawy.
Jasne, Iga Świątek i tak jest znakomitą zawodniczką, naszą tenisową ikoną po Agnieszce Radwańskiej. Świetnie spisuje się, patrzymy co tydzień właściwie na te tenisowe rankingi, a to co zrobiła w 2025, kiedy pokonała tę swoją trawiastą zmorę, tak to nazwijmy, i wygrała Wimbledon, ten święty wręcz tenisowy turniej, to fantastyczna rzecz. 23,5 minuty po godzinie 19, Polskie Radio Poznań, audycja dzisiaj tenisowa, audycja sportowa, arena, no to pogramy przez czas jakiś i spróbujemy dodzwonić się do Wojciecha Fibaka. Minuty po godzinie 19, Polskie Radio Poznań, audycja sportowa Arena. Dzisiaj absolutnie tenisowe wydanie i cieszymy się bardzo, że udało się gdzieś tam daleko w Europie pewnie złapać legendarnego polskiego tenisistę, najwybitniejszego w historii poznaniaka, Wojciecha Fibaka. Dobry wieczór, panie Wojtku.
Dobry wieczór. Witam, pozdrawiam Radio Poznań, pozdrawiam Poznań spod Mont Blanc, z zaśnieżonych, podobnie jak Polska, wyjątkowo zaśnieżonych Alp.
Ale mimo nam, że obebrał pan od nas telefon. Panie Wojtku, oczywiście nie o białym szaleństwie. Życzymy oczywiście udanego szusowania na nartach, ale będziemy o białym sporcie rozmawiać, czyli o tenisie, bo ten rok tutaj z Pawłem Plutą, który jest także naszym gościem z Tenis Magazynu w studiu Radia Poznań. Rozmawialiśmy już troszkę o United Cup, co zrobiło na wielu kibicach, którzy może nawet rzadziej interesują się bardzo dokładnie tenisem właśnie. Ten triumf polskich zawodników zrobił ogromne, pozytywne zamieszanie. I tak sobie troszkę przekornie zadaliśmy pytanie, czy my naprawdę w tym tenisie jesteśmy obecnie tak silni na tle całego świata? Jakie jest pańskie zdanie?
No, pozdrawiam przy okazji pana Pawła. Kłaniam się. Dojechał z Wrocławia, się domyślam, a no, w grach mieszanych to jesteśmy, bo nikt chyba, żadne inne państwo nie ma tak silnej narodowej reprezentacji, czyli wybitnego tenisisty i wybitnej tenisistki. Bo myślę, no jedynie może Stany Zjednoczone, gdy Coco Gauff i Fritz, no gdy ich połączymy, to faktycznie jest ścisła czołówka światowa i męska i kobieca, ale nasza reprezentacja, no z Igą i z Hubertem, no naprawdę jest, jeżeli Hubertowi nie dolega ból kolana i jest w pewnym zdrowiu, to nie widzę jakiejś innej reprezentacji, która by była w stanie nas pokonać. No a do tego jeszcze mamy rewelacyjną parę w takiej bezpośrednio grze mieszanej, czy tym słynnym miksie, jak mówimy na grę mieszaną, mianowicie Zielińskiego i Kawę. Także jest, no, jak się okazało, ani Niemcy, ani Australia, ani Stany Zjednoczone nie są w stanie nas pokonać. No Szwajcaria to już tym bardziej.
To jest chyba też piękne w sporcie, nie tylko w tenisie, że czasem, tak mówię, patrząc z perspektywy kibica może niezagłębionego w te tenisowe tajniki, że pojawiają się bohaterowie nieoczywiści, bo sam od kilku znajomych słyszałem, którzy oglądali, śledzili to ze względu na te polskie emocje, wydarzenia na kortach w Sydney czy później w Perth, że pojawili się bohaterowie nieoczywiści właśnie w postaci tego miksta. Kasia Kawa, zresztą tutaj też doskonale w Poznaniu znana, i Jan Zieliński, a byli lekko zszokowani, że przegrywała w tych, no, decydujących meczach o ostatecznym triumfie Iga Świątek, a później wychodził ten mixt i robił swoje. Fajna rzecz.
Tak. No, można żałować, że to nie są jakieś oficjalne turnieje i co prawda bardzo sprytnie organizatorzy zwrócili się do ATP i WTA o to, aby przyznać punkty. Chociaż to w pewnym sensie czyni to bardziej oficjalnymi sportowymi widowiskami, że to nie jest tylko pokazówka widowiska, ale że to są, no, jak gdyby, że jest to turniej tenisowy z punktami. To jest ważne, ale że można żałować, że częściej właśnie takie reprezentacje mieszane, no bo i Puchar Davisa, jak wiemy, czyli ta ostoja w tenisie męskim, i Billie Jean King's Cup, jak się nazywa teraz Fed Cup, tak. No to tam nie ma gier mieszanych, nigdy tego nie wprowadzono. Najlepsi singliści nie uczestniczą w grach mieszanych. Podobnie singlistki, bo już po singlach, nawet w grach deblowych nie uczestniczą. Ja regularnie przez całą karierę o tym piszę w mojej książce Gem Set, życie, które wszystkim polecam, wszystkim słuchaczom, bo się ukazała miesiąc temu. Wspominam o tym, że dwa razy wystąpiłem w grze mieszanej, raz w Paryżu i nawet z Iwoną Kuczyńską osiągnęliśmy piłkę meczową przeciwko słynnej parze Ginthard, Szwajcar i Martina Navratilova. I raz w Miami, może z 10 lat później, z taką znaną Kanadyjką Carlin Bassett. Czyli dwa razy przez całą karierę, gdzie rozegrałem ponad 1000 meczów i w singlu, i w deblu, to tylko dwa razy wystąpiłem w grze mieszanej. Moi koledzy również nie uczestniczyli. Także w tym akurat się wyspecjalizowaliśmy i United Cup, ta formuła kobieta, mężczyzna, no dał Polsce olbrzymią szansę na to, aby osiągnąć taki spektakularny sukces. No ale pamiętajmy, że to nie są oficjalne, no, użyję tego słowa, mimo że zawody jak gdyby, no że to jednak jest pewnego rodzaju, kiedyś też uczestniczyłem przed mistrzostwami Australii w takim meczu Australia kontra reszta świata. Ja z Guillermo Vilasem, dwóch słynnym Argentyńczykiem, reprezentowaliśmy właśnie resztę świata i nawet udało mi się na kortach trawiastych poznać i słynnego Tony'ego Roacha i Johna Newcomba, czyli takie największe gwiazdy australijskiego tenisa, no, ale za to nie otrzymałem żadnych punktów. Wtedy jeszcze organizatorzy nie wpadli na to, żeby zwrócić się do ATP, aby jeszcze dodatkowo były te bonusy punktowe, a wiemy, że punkty są najważniejsze dla graczy. Punkty ATP i WTA.
Teraz to oczywiście wzmocniło prestiż tej imprezy i oczywiście za chwileczkę jeszcze pozwolę sobie przepytać pana z tej autobiografii Gem Set Życie Wojciecha Fibaka i Wojciecha Kukuły, ale jeszcze pozostanę przy tym współczesnym sporcie, bo wszyscy właściwie już przygotowują się, zaczęły się przecież kwalifikacje, no niestety dzisiaj w singlu Kasia Kawa przegrała z Ukrainką Snigur 1-6, 6-2 i 2-6 odpadła w pierwszej...
Bo nie była to gra mieszana.
A no widzi pan, bo nie była to gra mieszana, za to też, no cała ta ekipa jest przecież w Australii. Poznanianka Kasia Peter dzisiaj za to w deblu z Jenis Tien z Indonezji awansowały do kolejnej rundy turnieju w Hobart. To takie najnowsze informacje. Magda Frank dzisiaj
wspaniała, wspaniała dziewczyna, bardzo pracowita, niezwykła Kasia Peter.
Zgadza się.
Spod Poznania pozdrawiamy, poznanianka, właściwie pozdrawiamy, bo się radza, pozdrawiam ją bardzo.
Jasne, Magdalinetę dzisiaj nie udało się zagrać, bo padał deszcz podczas tej samej imprezy właśnie, ale zapytam już o takie pewne prognozy, bo czy kibice mają się niepokoić? No wiadomo, Iga Świątek, no to jest absolutnie kobieca, jeśli chodzi o kobiecy tenis, rakieta numer jeden w naszym kraju. Kibice chcieliby kolejnych triumfów, szczególnie po tym 2025 roku. Co w tej Australii się może wydarzyć w Melbourne? Z nią właśnie.
Wierzę w to, że Iga wygra cały turniej i w ten sposób.
Odważnie, panie Wojtku, odważnie.
Ale to pan już mnie zna. Ja od wielu, wielu lat, wtedy, kiedy jeszcze Iga w ogóle nie była specjalnie znana, to udało mi się przewidzieć, że wygra Roland Garros, więc zawsze tak w nią wierzę. Dla mnie jest najlepszą tenisistką na świecie. Nawet wtedy, kiedy spadła na 6., 7. pozycję, to wierzyłem, że szybko wróci i powróciła na drugą. Wierzę, że ona jest najbardziej wszechstronna, najbardziej zmotywowana, najbardziej waleczna, najszybciej się porusza po korcie, ma wiele, wiele atutów i wierzę, że udaje się zdobyć ten jedyny wielkoszlemowy tytuł, to nie do uwierzenia, który jej brakuje, że Polce, może takie zdanie mogę wypowiedzieć, że Polce brakuje tylko jeden tytuł wielkoszlemowy, mianowicie Mistrzostwo Australii. To nie do wierzenia, że wygrała i w US Open, i w Wimbledonie, i w Paryżu, a w Paryżu jeszcze kilka razy do tego. Także jest absolutnym fenomenem, ale Hubert fenomenem i jeżeli to kolano będzie wytrzymywać, to rozpisuje się do różnych znajomych, którzy do mnie piszą, niektórzy lecą do Australii. I takie moje zdanie stałe to jest, jeżeli kolano wytrzyma, to Hubert ma szansę na to, aby wygrać cały turniej w Australii, bo jest w znakomitej formie, taki głód gry. Długi lunch jadłem z Iwanem Lendlem 2 tygodnie temu na Florydzie i długo rozmawialiśmy o Hubercie i on też jest optymistą, a wiemy, że ja Iwanka wychowałem i o tym coś wie Paweł Pluta, bo raz, że śledzi, jest znakomitym znawcą w ogóle historii tenisa, a po drugie wiem, że artykuł ciekawy właśnie do magazynu tenisowego na ten temat napisał. A pan, panie Krzysztofie, panie redaktorze, też muszę powiedzieć, że pan jest świetnie zorientowany. Podziwiam pan za takie szczegóły. Także bardzo miło się z panem rozmawiać.
Dobrze, wiem, panie Wojtku, pan zawsze optymistycznie potrafi, staramy się, jak tylko potrafimy różnymi dyscyplinami sportu się zajmować. I oczywiście nie, ten, przyznam szczerze, że tenis jest też jedną z moich ulubionych dyscyplin sportu. Nawet nie przyznam się, która moja najbardziej, wiadomo, że najczęściej komentuję piłkę nożną, ale też mamy Lewandowskiego, także jest nieźle.
Mam nadzieję, że nas słucha wiceprezydent Jędrzej Stolarski, wielki miłośnik tenisa, znawca, który przeczyta moją książkę i bardzo często do mnie dzwonił i pisał, czytając, i sam oczywiście grywa w tenisa, także mam nadzieję, że słucha naszej rozmowy i go pozdrawiamy.
Jasne, pozdrawiamy serdecznie, tym bardziej, że pan Jędrzej także wygrywał już nie raz Mistrzostwa Polski Samorządowców, czyli z tą rakietą radzi sobie znakomicie. Proszę. Ale cały wydźwięk jest optymistyczny, panie Wojtku, za co się cieszę, także w kontekście Australian Open. Czy pan od zawsze był takim optymistą? Bo ja przypominam sobie nasze rozmowy na tych kameralnych kortach Przenoskowskiego. Bardzo często podczas Grand Prix Wojtka Fibaka, czyli imprezy, która zrodziła się z pomysłu pana taty, profesora Jana Fibaka, i to trwa, przygląda się pan także...
Panie redaktorze, tak. W tym roku 50. edycja.
Coś niesamowitego.
Jacek Muzow przygotowuje, prezes sekcji tenisowej AZS przygotowuje wyjątkowy turniej. Być może jeszcze się wzniesiemy o jedną wiatr wyżej, także będzie jeszcze wyżej notowany w tych światowych kategoriach juniorskich. Będzie wyżej notowany. Jestem z niego bardzo dumny. W książce o tym też oczywiście wspominam, bo to jest dzieło mojego ojca i mojej mamy. I oni stworzyli w późnych latach 70., kiedy udawało mi się odnosić sukcesy na światowych arenach. I oni stworzyli turniej w Poznaniu, aby młodzież występowała. I początkowo rakiety tenisowe były nagrodami dla i gdy się o tym młodzież dowiedziała, to z całego kraju musieliśmy rozgrywać ten turniej nie tylko na AZS-ie, ale na Warcie, Olimpii, nawet na Grunwaldzie. Była tak olbrzymia liczba uczestników wtedy. Zupełnie. Teraz oczywiście w ramach ITF-u to są już wszystko jest unormowane, eliminacje, sama główna tabelka to 30, tylko dwie osoby mogą wystąpić z całego świata, nawet jest zawsze wielu Włochów występuje. Ostatnio w zeszłym roku wygrał Polak, także jesteśmy bardzo dumni.
Panie Wojtku, przez chwileczkę mieliśmy jakieś telefoniczne zaniki, słyszymy się?
Słyszymy się.
Dobrze. To właśnie a propos Gemset, życie, biografia, no wybitnej postaci sportu, ale nie tylko, biznesu, sztuki i tak dalej. O tym wszystkim pan pewnie napisał wspólnie z Wojciechem Kukułą. Przyznaję się, bez bicia, jeszcze tej książki nie czytałem, ale...
Nieładnie.
Dlatego o tym między innymi rozmawiamy, żeby jeszcze bardziej rozbudzić mój apetyt i potencjalnych czytelników. Proszę... Dlatego nawiązałem do tego optymizmu, bo też pamiętam te nasze rozmowy o tej ścianie tenisowej na AZS-ie, o tych przejeżdżających pociągach Przenoskowskiego, które czasami dźwięki odbijanych piłek tenisowych nieco zagłuszały. Tak to się zaczynało, prawda? Rodzinne domy na poznańskim Sołaczu, sporo jest tych wątków. Na tym się, od tego się zaczyna ta biografia?
Tak, bardzo dużo o rodzicach, bardzo dużo o AZS-ie, o Poznaniu, o tej ścianie kolejowej, o tym, że piłka mi wylatywała na tory, musiałem obchodzić, a ta piłka po dwóch uderzeniach była szara od tej sadzy, która tam na tę ścianę no, całą praktycznie już pokrywała. I takie były wspomnienia, ale też jest dużo o Idze Świątek, o Hubercie, o Nadalu, o Dżokowiczu. Moje obserwacje, wszyscy ci wybitni tenisiści mają swój rozdział. Ma swój rozdział Jimmy Connors i John McEnroe i Djokovic. Także polecam wszystkim, bo to nie tylko historia poznańskiego tenisa, polskiego tenisa, ale również światowego tenisa opisana przeze mnie z dużym wkładem Wojtka Kukuły, który bardzo dbał o to, aby przeglądać dokładnie albumy mojej mamy, a tych albumów jest 20 albo 30, też moje notesy spisywane przez 50 lat, także on wykonał też kolosalną pracę. No i polecam wszystkim, którzy kochają sport, kochają tenis, No a dla pana redaktora zdobyć można w księgarniach świat książki albo przez, oczywiście przez internet, Empik lub też Świat Książki. W ten sposób można tę książkę zamówić.
Panie Wojtku,
zamówić.
Ja jeszcze dopytam, bo tak będzie trochę przekorne pytanie, czy jest jakiś rozdział poświęcony temu meczowi, podczas którego troszkę się chyba popłakałem nawet, bo byłem wtedy kilkunastoletnim chłopakiem. Już pan wie, o czym mówię. Manuel Orantes.
Houston,
mamy problem, prawda?
Tak, finał, czyli finał
turnieju
mistrzów, tak, który był wygrany i pan Paweł też wie, był wygrany 3-0, 6-0, w czwartym secie 3-0, no i przy 4-1 interwencja, wywiad z Kirkiem Douglasem, legendą, sławą wtedy wielką, no i on mówi, no już Wojtek Fibak wygrał, ale Manolo Orantes, my cię kochamy, Manolo, uśmiechnij się. A Manolo już chciał schodzić z kortu, poddał ten mecz, no bo już był... I tak się mecz obrócił, a poprzedniego dnia grałem 5 setów wyczerpujących właśnie ze słynnym Argentyńczykiem Vilasem, no i w ogóle cały rok i wszystko, no i się okazało, że w 5 secie już mi nie wystarczyło sił, aby pokonać słynnego Hiszpana Manolo Orantesa. O tym oczywiście jest cały rozdział, także...
No, trochę pan temu chłopakowi z niewielkiego Żlina zrobił pan kłopotu, no ale trudno. Ja wybaczam, panie Wojtku, absolutnie wybaczam jako wierny kibic.
Pięknie, panie redaktorze, pięknie pan rozpoczął, że właśnie chłopak z Sołacza, z Alei Wielkopolskiej siada na rower, rakieta pod pachą, jedzie na korty i odbija pod szarą ścianą kolejową piłki. Marzy o wielkich turniejach, o Wimbledonie, o Paryżu, Roland Garros. Moim idolem wtedy był Ken Roswell i Ilie Nastase, ale znałem ich tylko ze zdjęć. Także patrzyłem, jak trzymają rakietę, jak odbijają i próbowałem podobnych sztuczek różnych dokonać pod ścianą właśnie kolejową przy ulicy Noskowskiego.
No a później już pan takiego Ilie Nastase, znakomitego rumuńskiego tenisistę, potrafił pokonywać. Wygrywał pan z Vilasem, ze słynnym Johnem McEnroe. I kończąc tę naszą krótką rozmowę, jeszcze dopytam a propos tej autobiografii GMZ Życie. Czy tam też wątki, no bo nie ma co ukrywać, sukcesy nie tylko sportowe, te pozasportowe, też biznesowe, ale także kawał wkładu chyba, jeśli chodzi o kolekcjonowanie arcydzieł polskiej szkoły malarstwa, prawda? I bycie, pełnienie prestiżowej funkcji konsula honorowego Polski w Monako, to wszystko też ci, którzy może mniej tenisem się interesują, znajdą w tej książce?
Oczywiście. Jest to przede wszystkim jedna książka tenisowa, sportowa, ale no wiadomo, że moje życie tak się ułożyło, że wspominam często o kolekcjonowaniu i École de Paris i również tego najnowszego malarstwa i klasyki współczesnej. Wspominam różne wystawy mojej kolekcji w różnych miastach, ale też oczywiście przygody różne z artystami. Także na pewno coś ciekawego, trochę też o moich wspaniałych kolegach, przyjaciołach. Wspominam wielu aktorów, Hugh Granta, Nicholsona, De Niro, wspominam polityków, których poznałem, Szacha Iranu, czy prezydenta Cartera, czy Nixona, z którym latałem Concordem. Ciekawostka, Concordem poleciałem 100 razy i dostałem bilet darmowy jako stały. Także to jest dużo też takich życiowych, starałem się, różnych maksym, czy moich ulubionych powiedzeń, czy przekonań. Także wydaje mi się, że jeżeli pan redaktor zacznie czytać, to mam nadzieję, że tak jak prezydent Jędrzej Stolarski, że pan się nie oderwie od książki. Jacek Seń, poznaniak, też kiedyś prezes Związku Tenisowego, kiedyś prezes też naszego banku w WBK-u, który sponsorował turniej na Olimpii, gdzie później Krzysztof Jordan prowadził ten turniej, do dzisiaj prowadzi, ale turniej, który założyłem, to był pierwszy zawodowy turniej z punktami ATP w Polsce, też wspominał, że kiedy zaczął czytać, to już trudno było później się oderwać, więc mam nadzieję, dziękuję za tę rozmowę, że w Poznaniu, bo to pierwsza tego rodzaju reklama, jak gdyby, no rozmowa o tej książce. Nie udało mi się z nikim, mało przebywałem, nie udało mi się z nikim rozmawiać, także mi bardzo miło chciałem podziękować panu redaktorowi, panu Pawłowi też za to, że możemy o tej książce porozmawiać, bo to 5 lat 5 lat mojej ciężkiej pracy. Wiele razy bliscy mi mówili, że chyba nigdy tak w życiu ciężko nie pracowałeś, jak przy tej książce. Każde zdanie wiele razy przerabiane, czytane, korekty, także... Także dziękuję, bardzo miła rozmowa.
Bardzo dziękujemy również, tym bardziej, że polecamy z tak zwanym czystym sumieniem, bo wiemy, że te pańskie związki z Poznaniem, one wciąż istnieją, po prostu one wciąż są i to jest też bardzo cenne, że no, nie opuszcza pan tego miasta, można spotkać pana na kortach, choćby podczas Challengera ATP, Enea Poznań Open, o tym turnieju Grand Prix Wojtka Fibaka też sporo mówiliśmy. Jeszcze Paweł, krótkie, masz pytanie?
Tak, to do pana Wojtka. Panie Wojtku, bardzo mi miło, że też się łączymy. Chciałem zapytać, ponieważ wystąpiłem z taką inicjatywą, żeby na kortach AZS-u uhonorować Ignacego Tłoczyńskiego, który również na tych kortach zaczynał, tak jak i pan, tylko on to zrobił kilkadziesiąt lat wcześniej. I nie ma po nim jakby pamiątki ani w Poznaniu, ani w Polsce, poza grobem na Powązkach. I taka tablica, myślę, by wspaniale upamiętniała pamięć o tym wybitnym polskim przedwojennym tenisiście, a on się wychował też... Tak jak pan nie na Sołaczu, na Jeżycach, Róg Poznański, a Roosevelta przed wojną ulicy Jasnej.
Też bardzo to wspieram. Panie Pawle, będę wspierał. Podobnie fundowałem tablicę dla mojego ojca w szpitalu Raszei i też się odbyła wspaniała uroczystość, bo przecież ojciec ze swoją... jako profesor i ja w Poznaniu ile razy słyszeliśmy z moją mamą i siostrą, moją Asią, że ojciec uratował czyjeś życie albo komuś pomógł. Także ta inicjatywa z Ignacym Poczyńskim, również ćwierćfinalistą Wimbledonu, podobnie także złączyliśmy się z panem Ignacym w tym, będę ją wspierać. Wspaniały pomysł.
Dziękujemy serdecznie. Gorące połączenie, choć no pewnie też gorąca atmosfera pod Mont Blanc, skąd odzywał się do nas na żywo w audycji Sportowa Arena w Radiu Poznań pan Wojciech Fibak. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Ja tu walczę o życie, jeżdżąc za Bachledą, więc wiecie, co ja przeżywam.
To pełne szaleństwo, to tego udanego slalomu. Życzymy raz jeszcze, dziękujemy pięknie, szanowni państwo, Wojciech Fibak na gorąco w Sportowej Arenie Radia Poznań. Paweł Pluta pozostaje w naszym studiu. Paweł, porozmawialiśmy troszkę z Wojciechem Fibakiem. Myślę, że wiele cennych uwag, także opowieści zachęcających do lektury książki Gemsed Życie, ale jeśli chodzi o ten przed momentem, ten ostatni temat, to jest twoja idea fixa nieprawdopodobna. Ignacy Tłoczyński, fenomenalny także tenisista poznańskiego AZS-u. Poznań, jak powiedziałeś, miejsce urodzenia i rodzinny dom na tym skrzyżowaniu obecnie Roosevelta i ulicy Poznańskiej.
Tak.
I marzy ci się, żeby pojawiła się tablica, ona jest zaprojektowana, nawiasem mówiąc, prawda? Tylko zbieracie fundusze, jeśli chodzi o tablicę upamiętniającą Tłoczyńskiego właśnie.
Tak, projekt tablicy istnieje, został zaakceptowany również przez władze AZS-u, bo wspólnie też tutaj w tej kwestii działamy, żeby ta tablica w końcu tam stanęła. Od śmierci pana Ignacego Tłoczyńskiego minęło ćwierć wieku, więc i trochę mi przykro, że właśnie przez tyle lat ani ze strony władz Polskiego Związku Tenisowego, niezależnie kto był tam prezesem i w zarządzie, ani tutaj ze strony władz miasta, ta postać w żaden sposób nie została uhonorowana, a przypomnę, że jest to pierwszy polski tenisista, który został rozstawiony na Wimbledonie przed II wojną. Jest to ćwierćfinałista Roland Garros, zarówno w singlu, jak i w deblu. Pięciokrotny mistrz Polski w singlu.
To też mówisz o tych sportowych osiągnięciach, ale też no, postać, jeśli chodzi o taki polski patriotyzm, prawda?
Tak, to jest żołnierz, jaka walczył w powstaniu. Tu jest taka ciekawostka, bo wszyscy mamy Bogdana Tomaszewskiego za tego takiego Nestora polskiego dziennikarstwa i to prawda, ale Bohdan Tomaszewski, kiedy z nim rozmawiałem na temat Ignaca Tłoczyńskiego, zawsze mówił, że to był jego idol, bo Bohdan Tomaszewski był wówczas uzdolnionym juniorem na warszawskich kortach, kiedy oglądał mecze Tłoczyńskiego. Podawał zresztą piłki w słynnym meczu Polska-Niemcy, rozegranym tuż przed II wojną światową w 1939 roku. Bohdan Tomaszewski podawał wtedy piłki na kortach Ignacemu Tłoczyńskiemu. Więc to był jego też idol. No i on też o nim zawsze bardzo ciepło się wypowiadał.
Wracał do kraju pan Ignacy Tłoczyński, czy nie?
No ja mam, tak jak mówiłem tobie, Krzysztof, że mam przy sobie oryginalną kasetę magnetofonową.
Byłeś na nagraniu wywiadu w Edynburgu.
Tak, w Edynburgu, przeprowadzonym w 1997 roku, w którym pan Ignacy Tłoczyński mówi tak, że poszedł do generała Andersa już po zakończeniu działań wojennych i zapytał go, czy ma jechać na mecz Davis Cupowy do Warszawy w 1946 roku Polska-Wielka Brytania. I absolutnie generał Anders odradził mu to, powiedział, że no władze komunistyczne prawdopodobnie nie pozwolą mu już nigdy wrócić, a nawet nie wiadomo, czy nie straci życia, jeśli wróci do Polski. Ignacy Tłoczyński wtedy stwierdził, że no posłucha generała Andersa i został już w Wielkiej Brytanii, gdzie żył do śmierci, najpierw troszeczkę w Anglii, a potem przez całą większość życia.
Paweł, to prawda, że zawoziłeś się podczas tego wywiadu zdjęcia z ówczesnego Poznania, że chciał je zobaczyć pan Ignacy Tłoczyński?
Kiedy byłem pierwszy raz u pana Ignaca w 1997 roku z moim przyjacielem Łukaszem Mikołajczakiem, to wówczas pan Ignac wypytywał nas o Poznań, jak wygląda, no bo pamiętajmy, to były czasy bez internetu.
Niesamowita historia człowieka na obczyźnie, kochającego swoje miasto.
Tak, odciętego jakby od tego miasta, no bo jak miał to zrobić? Więc kiedy 2 lata później pojechałem na Wimbledon, już jako dziennikarz, postanowiłem, że tuż po Wimbledonie wsiądę w autobus do Edynburga, pojadę tam. Wcześniej oczywiście w Poznaniu, obfotografując te miejsca, o których pan Ignaz wspominał, bo on mnie pytał, a czy jest ten wiadukt, jak z mojego domu się wychodziło i szło się na korty AZS-u?
No jest.
No jest, stoi. No więc porobiłem różne zdjęcia Poznania i wtedy 2 lata później zawiozłem panu Ignacemu. No nie wiedziałem, że to będzie nasze ostatnie spotkanie, bo rok później właśnie pan Ignac niestety zmarł.
W roku 2000 warto upamiętnić, warto wspomóc tę akcję. To jeszcze króciuteńko powiedzmy, jeszcze zapytam cię o współczesny ten wielkopolski, poznański i polski tenis, ale powiedz, gdzie ewentualni darczyńcy mogą znaleźć informacje na temat tej zbiórki na tablicę?
W cudzysłowie powiem, wystarczy wygooglować Ignacy Tłoczyński zrzutka.pl i już wyskoczy ta strona po prostu i wtedy można dokonać wpłaty na ten cel.
Warto szanować takie postacie, warto szanować historię, no bo z tej historii biorą się także kolejne pokolenia znakomitych sportowców tutaj z Poznania, z całej Wielkopolski, także tenisiści. Mówiliśmy, trochę narzekaliśmy o tym braku takiego systemu szkolenia, porównywaliśmy troszkę pół żartem, pół serio z Czechami, że akcyjnie to my jesteśmy mocni, że mamy świąt, że mamy Hurkacza, że mamy świetny mixt znakomitego dablista Jana Zielińskiego i że mamy juniora Alana Ważnego obecnie. Jak Wielkopolsce wygląda z tym tenisem? Taka ogólna opinia, bo za chwileczkę czas naszej audycji dobiegnie końca.
No ja myślę, że Wielkopolska dobrze tym tenisem stoi. Cały czas tutaj są jednak te tradycje właśnie, co by nie mówić, bo tu z Poznania i właśnie począwszy i Ignacy Tłoczyński, i Gąsiorek, i potem Fibak. Mało nawet kto wie, ja wiem, że to tylko przypadek, że Magdalena Grzybowska, kojarzona totalnie z Krakowem, urodziła się też w Poznaniu. Więc tutaj w Poznaniu ten tenis ma tradycję i jakby ciągle to jest kultywowane. Wystarczy pojechać na korty, czy być w Lasku Golęcińskim na Olimpii, czy centrum w Puszczykowie pod Poznaniem.
Pobiedziska
też, prawda, korty AZS-u ciągle. No tam tenisowe życie tętni. Jedyna kwestia, brakuje mi w tym wszystkim tylko tego, żeby polski tenis, w zasadzie polscy trenerzy, mieli wsparcie ze strony finansowe. Czy to ze strony PZT, czy z tych teamów, jakie powstają, które starają się wspierać, jak kiedyś Procom, polski tenis, żeby polski trener miał czas poświęcić najzdolniejszym dzieciom, wyławiać ich talenty, a potem szlifować te talenty, żeby ich było więcej, właśnie tak jak w Czechach, bo teraz mamy takie, święcimy triumfy, ale popatrzmy na lata Czechy, Słowacja, to jest coś nieprawdopodobnego. Kilkanaście tenisistów, tenisistek w pierwszej setce, 50 czy 10 ATP, WTA, prawda? A to tam właśnie wynika jeszcze z tej większej kultury tenisowej, ale też tego systemu finansowania. U nas tych pieniędzy brakuje właśnie na tym poziomie, że ten trener nie może się do końca zająć zawodnikiem, bo musi myśleć o tym, żeby od pierwszego do pierwszego mu starczyło.
Ale mam nadzieję, że wystarczy. Tak globalnym sporcie, jakim jest tenis, jest takie działanie po prostu niezbędne. Dużo interesujących tenisowych imprez będzie także w Wielkopolsce. Wiem, że interesujące zawody i turnieje niebawem w Lesznie. Później już znanym jest Narodowe Mistrzostwo Wielkopolski tutaj przy Noskowskiego, Challenger ATP, Enea Poznań Open na kortach w Lasku Golęcińskim. I tak można by wymieniać. Paweł, dziękuję Ci za to spotkanie. Pamiętajmy także o tej akcji, o tym upamiętnieniu Ignacego Tuczyńskiego, bo to też dobrym duchem tej inicjatywy jest właśnie redaktor Paweł Pluta z Tenis Magazynu, który był naszym gościem. Paweł, dziękuję Ci za to spotkanie. Widzisz, jak
również
szybko
dziękuję.
Te trzy kwadranse przeleciały. Sporo czasu nam zajął, ale myślę, że ciekawymi przemyśleniami Wojciech Fibak spod Mont Blanc. W takim razie dzisiaj tenisowo, trochę narciarskie się zrobiło wydanie Sportowej Areny, które zrealizował Jacek Polak. Państwu do usłyszenia, mówi Krzysztof Ratajczak. Dziękuję.
Dziękuję.
Sportowa Arena.